Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Państwa, Jan Białostocki, to jest audycja Rozmów przy okrągłym stole. Dzisiaj moim Państwa gościem jest student prawa Paweł Piasecki.
Cześć Jan, dzień dobry wszystkim.
Dzisiaj rozmawiamy o znów trzech kandydatach, tak jak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o trzech mniej znanych, tak w tym tygodniu porozmawiamy o tych trochę bardziej znanych, ale też nie przekraczających 6% poparcia. I myślę, że najlepiej będzie zacząć od pana Adama Jarubasa. Jak wygląda politycznie Adam Jarubas?
No, jeszcze chwilę temu to generalnie w opinii publicznej nie wyglądał prawie w ogóle. Dopiero poznajemy tego kandydata. W sumie z tej trójki, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, to tylko Paweł Kukiz z uwagi na swoją karierę muzyczną jest w jakiś sposób rozpoznawalny. Wydaje mi się, że całkiem nieźle. No, pana Jarubasa nie znaliśmy prawie w ogóle. Natomiast od momentu, kiedy rozpoczął kampanię tak na dobre, wydaje mi się, że całkiem sprawnie idzie mu ta kampania, jeżeli chodzi o to techniczne i poniekąd też merytoryczne przygotowanie. Miał wprawdzie już, zaliczył pierwszą wpadkę, atakując dosyć nie najlepszy sposób Trójkąt Weimarski, ale generalnie co do zasady...
Jak to było, o co chodziło?
Jego kampania... No, wyraził się dosyć negatywnie o Trójkącie Weimarskim, z tego co zrozumiałem, jako całej instytucji, czy tej formie, powiedzmy, dialogu między państwami, co odbiło się jakimś echem też w tamtych państwach. Ambasada chyba zgłosiła nawet swój jakiś sprzeciw, czy generalnie negatywną opinię na temat tej wypowiedzi. No to nie było fortunne, natomiast to jak na razie jest chyba jego jedyna wpadka, jeżeli możemy tak to nazwać. Natomiast co do zasady, z tych wszystkich trzech kandydatów, to jest przede wszystkim, co rzuciło mi się w oczy, jedyny kandydat, który zdecydował się przygotować program wyborczy.
I co w tym programie jest takiego najciekawszego, wartego uwagi?
Wydaje mi się, że nacisk na polskość, na gospodarkę.
Czyli patriotyzm, czyli tak, jest... PSL chce trochę zabrać wyborców Prawa i Sprawiedliwości?
Prawdopodobnie tak. No, wydaje mi się, że PSL uderza w elektorat wiejski, o który Prawo i Sprawiedliwość jeszcze przy okazji wyborów do Europarlamentu dosyć solidnie się starało. Wydaje mi się, że PSL walczy o swoje pole, no bo to w końcu jest jego ten główny kapitał, jeśli chodzi o wyborców, to właśnie...
Idealnie mi się podoba to porównanie, że walczy o swoje pole. To jest tak idealnie oddające PSL.
No swoją drogą, jeśli chodzi o ten patriotyzm, no to wydaje mi się, że akurat PSL zawsze w jakiś sposób stara się nawiązywać do tych tradycji patriotycznych. No w końcu jest jednak... najstarszą partią.
Ale PSL w ogóle ma jakiegoś eurodeputowanego? No, Chyba w końcu nie dostali, tak?
No dobrze, ale to jakby wiesz, nie mówimy o wyborach do Europarlamentu, mówimy o prezydenckich. No jeżeli chodzi o pana Jarubasa, to wracając jeszcze do twojego pytania, do tego początku, no to jest jedyny kandydat, który po pierwsze ma swój program wyborczy, no i wydaje mi się, że od tego technicznego, od tej technicznej strony, o której już wspomniałem, ta kampania jest przygotowana najlepiej, bo te spotkania faktycznie się odbywają, on jeździ po Polsce, wprawdzie, co jest dla mnie niezrozumiałe, w mediach prawie w ogóle niech się nie pojawia.
No, naprawdę jest go mało.
Jest go mało, tak samo jak pozostałych kandydatów trzech. No, to znowu wrócimy do pana Kukiza, który akurat chyba jako jedyny z tej trójki w ogólnodostępnych mediach, tych najbardziej popularnych, się pojawia i opowiada o swojej kandydaturze. Pan Jarubas nie bardzo. W każdym razie z jego strony możemy wnioskować, że regularnie spotyka się z wyborcami i pozostaje na bieżąco. Chyba w jakichś tam mniejszych, lokalnych mediach też gdzieś tam się pojawia, ale to jest raczej... Ja nie miałem styczności jeszcze z wieloma jego publicznymi wypowiedziami. Natomiast jeżeli chodzi, jeszcze raz podkreślę, już po raz chyba trzeci, technicznie najlepiej przygotowana kampania z tych wszystkich trzech, o których mówimy.
Jednym z postulatów Adama Jarubasa jest chociażby to, coś co bardzo dużo kandydatów odwołuje się podczas tej kampanii wyborczej, że pisze mniej więcej na swojej stronie: miejsce Polaków jest tutaj w kraju, a nie na zmywaku w Anglii czy na budowie w Niemczech. Musimy się tym zająć. No pytanie tylko, jak się powinniśmy tym zająć? No i pytanie, czy ten naprawdę te postulaty powrotu Polaków do ojczyzny naprawdę zadziałają na wyborca?
No i pytanie, jak prezydent może się tym zająć? No my wiemy, że prezydent nie ma zbyt wielu kompetencji, jeżeli chodzi o jego zdolności, powiedzmy ustawodawcze. Oczywiście ma swoich ministrów, są te formy, w których może w jakiś sposób działać też w tym obszarze, ale co do zasady wydaje mi się, że jednak prezydent to bardziej swoim autorytetem, swoją rozpoznawalnością, swoją osobą jako taką jest w stanie wpływać na prace legislacyjne Sejmu i, no i w ten sposób, powiedzmy, starać się nagłaśniać jakieś sprawy i przygotowywać to przedpole pod dalsze kontynuowanie prac już na tym, powiedzmy, zasadniczym, technicznym poziomie.
No i przez to, że pełni urząd prezydenta, ma pewnie jakieś zapewnienie ze strony współpracy, ze strony rządowej, tak?
No zgadza się, no w przypadku pana Jarubasa, jeżeli jakimś zbiegiem okoliczności, w tym przypadku tak możemy powiedzieć, on hipotetycznie zostałby prezydentem Polski, no to w tym momencie prawie na pewno może liczyć na współpracę ze strony rządu. No, w końcu wchodzi się ze środowiska, które jest w koalicji rządzącej.
Nie może liczyć na niewspółpracę na pewno. Ciężko by było koalicjanta tak trochę przyciemnić.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Następnym kandydatem, o którym chciałem porozmawiać, jest właśnie pan Paweł Kukiz. Od początku na swojej stronie przedstawia się jako muzyk i że nie dołącza w ogóle do koncernu kolejnych politycznych obietnic bez pokrycia. Tak pisze na swojej stronie. Mówi się, że zmiana jest możliwa i jego sztandarem wyborczym są jednomandatowe okręgi wyborcze, a poruszyliśmy jego temat w związku z tym, że ponoć już zebrał ponad 100 tysięcy głosów.
No 160 na jego stronie, tak, 160 mniej było mniej więcej. No, tak celują w 200 ponoć, ale chyba zostało już im mało czasu.
Właśnie ciężka jest sprawa, jeżeli już mówimy o tych podpisach, ciężka jest sprawa z tymi podpisami, bo teraz czytałem ostatnio, że w sztabie Korwin-Mikke panuje oburzenie, ponieważ złożyli szybciej podpisy niż Bronisław Komorowski, a Bronisław Komorowski został szybciej zarejestrowany przez PKW. I oni teraz to chcą podawać do sądu.
No, z tego, co wiem, ale to nie jest oficjalna informacja, swoją drogą powiedział mi to któryś z członków, chyba nie Korwinu, tylko, czy tam Korwina, jak tam
Korwina. Możemy
odmieniać, Korwina, nazwę ich partii. W każdym razie, chyba ktoś z KNP, tak mi się wydaje, powiedział mi, że głównym problemem jest to, że był błąd w zgłoszeniu kandydatury Korwin-Mikkego. On nie podał drugiego imienia Ryszard i chyba teraz musi to udowodnić.
Że jest Ryszardem.
Tak, że na drugie ma Ryszard, dokładnie tak, Korwin, Ryszard. Jezu, Janusz, Ryszard, Korwin.
Właśnie już to imię, już ta partia tak zasiała się w naszych mózgach.
Tak, ciekawe, czy kiedyś też z niej go wyrzucą, to byłoby ciekawe.
Korwin, Korwin-Mikke. Dobrze, Paweł Kukiz przedstawia się jako kandydat antysystemowy. Z jakim systemem on chce walczyć?
No, wydaje mi się, że z obecnym systemem, przynajmniej tak wnioskujemy z jego wypowiedzi, ale to akurat, jeżeli chodzi o kandydata antysystemowego i to, że poruszyłeś kwestię Janusza Korwin-Mikkego, wydaje mi się całkiem na miejscu. Znaczy, nie wiem, czy to zrobiłeś celowo, czy jakoś dodatkowo
jeżeli
ta kwestia wyszła.
Podpisy,
natomiast
dodatkowo
jeżeli chodzi o kwestię podpisów, tak, natomiast a propos elektoratów, który wydaje mi się, że Paweł Kukiz stara się uderzyć, to jest właśnie elektorat ten może trochę spokojniejszy, bardziej scentralizowany, jeżeli mogę tak powiedzieć, elektorat Korwin-Mikkego. Te jego postulaty antysystemowe, postulaty walki z politykami, wysyłania polityków do roboty prezydenta, żeby zajmował się tam wszystkimi możliwymi sprawami, które spadną na jego głowę osobiście, bezpośrednio na miejscu i tak dalej.
To znaczy, teraz mówisz, że tutaj chodzi o Korwin-Mikkego, że on chce zabrać te postulaty osobom, które uważają, że Korwin-Mikke jest trochę dla nich za agresywny.
Nie, że Korwin-Mikke zabiera, nie zrozumiałem. Że Korwin-Mikke zabiera postulaty?
Że Kukiz zabiera Kukiz, wyborców Korwinowi. I
To jest ten elektorat, który on celuje, tak mi się wydaje.
Ale teraz on pisze na swojej... No ciężko powiedzieć, czy to jest jego elektorat, bo jednak Korwinowcy nie są za bardzo zwolennikami demokracji. A Kukiz jest pierwszym posłem demokracji na ziemi Rzeczypospolitej. Więc on tutaj pisze, że chce przywrócenia państwa obywatelom. To piękna idea, dla której warto jest podjąć trud walki o najwyższy urząd w państwie. I on tą demokrację raczej promuje, a Korwin to takie dość ciężko powiedzieć o demokracji.
Dlatego powiedziałem, że on uderza w pewną część elektoratu Korwin-Mikkego, głównie w tą, która szuka dla siebie kandydata antysystemowego. Jeżeli faktycznie obydwoje zostaną zarejestrowani, a wszystko wskazuje, że tak będzie, no to będzie dwóch kandydatów, a wyraźnie antysystemowych, antyobecnemu systemowi. To, jakie jest już ich dalsze rozwiązanie tego późniejszego poukładania państwa zgodnie z ich ideologią i doktryną, no to już jest inna kwestia. Natomiast na pewno jest spora rzesza osób, która głosuje na jedną i drugą osobę, dlatego, żeby sprzeciwić się systemowi, niekoniecznie zwracając już uwagę na to, jak te dalsze plany wyglądają. Oczywiście, one są ważne, ale w mojej opinii, tak czy inaczej spora część tego elektoratu Pawła Kukiza może wywodzić się ze środowisk poniekąd związanych z Korwin-Mikke, no albo demokracją bezpośrednią.
Czy to nie jest tak, że Paweł Kukiz chce trochę zabrać wyborców Platformy, tej, mówię o tej Platformie 2007, a nie aktualnej Platformie, kiedy to obiecano jednomandatowe okręgi wyborcze i on przyznał się, powiedział, że chce na to głosować, że był za Platformą, że, ale niestety, kolokwialnie mówiąc, zawalili sprawę i koniecznie chce przywrócenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Czy wyborca Platformy 7 lat temu może jednak by zdecydował się na Kukiza zamiast Tuska?
No, jakby problem też polega na tym, że poza jednomandatowymi okręgami wyborczymi, no, wypowiedzi Kukiza coraz bardziej się radykalizują i no, jego...
Jakie wypowiedzi?
Na przykład pomysły dotyczące tego, że obywatele są zniewoleni, że to rząd ich zniewala, że państwo ich zniewala.
Pewnie chodzi o podatki.
No, tego nie doprecyzował. Swoją drogą, pan Kukiz akurat, no to jest, wydaje mi się, tak mówiąc obiektywnie, problem jego kampanii. No, nie bardzo w zorganizowany sposób przedstawia swoje poglądy. No, nie odpowiada za bardzo dziennikarzom. A raz mówi coś jednego, później trochę zmienia zdanie.
Rozmowy przy okrągłym stole.
O tym, że ktoś tutaj nie odpowiada dziennikarzom, to myślę, że to jest idealny moment, żeby przejść do następnej kandydatki. Skoro już rozmawiamy o nieodpowiadaniu dziennikarzom i zero informacji o programie wyborczym, przy czym pan Kukiz w stosunku do pani Ogórek, bo o niej będziemy teraz rozmawiać, ma 100%, kiedy ona ma 0. Jedyne informacje, jakie możemy o niej znaleźć, że jest doktorem, że aktualnie przerwa kampanię, ponieważ opiekuje się ojcem i że chce od SLD więcej pieniędzy na kampanię. To jest wszystko, co znalazłem. Poza tym te wszystkie wstawki w telewizji, kiedy odbiera od kogoś kwiaty i na ogół to jest ten sam jeden człowiek SLD, który po prostu przy kamerze w Nowym Mieście wręcza jej po prostu nowy bukiet kwiatów. Ona, och, dziękuję, o, tacy dobrzy mieszkańcy i tak dalej. Także, no i na pytanie, czy wyślę wojsko na Ukrainie, jednego z obywateli odpowiada, trzeba rozmawiać. Magdalena Ogórek, czy kampania bez kampanii to jest dobra kampania?
No tak, trzeba rozmawiać, to chyba to tego zdania użyła też w przypadku pytań dotyczących innych obszarów, ale no związek tej odpowiedzi z pytaniem był mniej więcej porównywalny. Powiem szczerze, że cieszę się, że przyszliśmy do kandydatki, no do Magdy Ogórek, kandydata SLD. Powiem szczerze, że wczoraj naprawdę sporo czasu zajęło mi znalezienie jakiejkolwiek pisemnej formy programu wyborczego kandydatki. No, co więcej, po wpisaniu w Google'ach Magda Ogórek program, no równie ciężko, równie trudno byłoby mi znaleźć stronę internetową. Akurat jakoś przez Facebooka udało mi się wejść na tą stronę internetową stworzoną bezpośrednio pod wybory, żeby nie było niejasności. To jest oficjalna strona wyborcza kandydata na prezydenta, kandydatki na prezydenta Magdaleny Ogórek. No, ale problem polega na tym, że nawet na stronie nie ma zbyt wielu postulatów, no tylko zaproszenie do dialogu. Jeżeli mamy jakiś problem, to możemy się do niej zgłosić. No, wydaje mi się, że kampania Magdaleny Ogórek jest najgorzej prowadzoną kampanią z wszystkich, a przede wszystkim chyba dlatego, że jej nie było, czy do pewnego momentu tej kampanii nie było. Teraz już chyba udziela wypowiedzi złożonych tam z kilku zdań, więc no powiedzmy, możemy uznać to za jakiś progres. No, na razie w mediach też nie gościła, a ponoć była zapraszana. No, wygląda to dosyć marnie, szczerze mówiąc, ta strona internetowa, która jest w pewnym sensie uosobieniem, czy jakimś tam metaforycznym ucieleśnieniem całości tej kampanii, wygląda mniej więcej tak samo jak cały...
Przepraszam bardzo, nie mogę powstrzymać śmiechu o tym, jak staramy się rozmawiać o czymś, czego nie ma.
No, staram się jakoś w jakikolwiek sposób odnieść do tego programu, ale mam chyba ten sam problem, który mają generalnie politycy i komentatorzy, mówiąc o tej kampanii. To znaczy oni o niej prawie w ogóle nie mówią, bo nie mają się do czego odnieść, więc ja tu staram się jakiś taki kontekst znaleźć. No i tym kontekstem jest strona internetowa, która jest tak biedna, która wygląda no tak fatalnie, nie jest w ogóle pozycjonowana. Nie może tam znaleźć żadnych konkretnych informacji poza zdjęciem z tego zjazdu w Hiszpanii chyba, tych socjaldemokratów europejskich. No i nic więcej. A swoją drogą, jeżeli mogę jeszcze do jednej rzeczy się odnieść, która jest całkiem zabawna, to te kontakty z mediami pani Ogórek jeszcze sprzed 2 tygodni, kiedy to no faktycznie po pytaniu, które zostało do niej skierowane ze strony pewnej dziennikarki, nawet nie wiem jakiej telewizji, no, spojrzała w komórkę i zaczęła od niej uciekać, no, w dosyć ewidentny sposób. Zaraz złapał ją pod rękę pan Kaleta.
Możliwe.
I rzecz, specjalista od kontaktu, specjalista to na pewno, nie, specjalista od kontaktu z mediami, z którym wspólnie uciekli na jakieś ponoć to w bardzo ważne spotkanie, nie odpowiadając na to pytanie. No to jest dobry przykład tego, jak wyglądała ta kampania. Ja rozumiem, że nie wiem, może szeregowi członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej mogą dostawać polecenia z góry, żeby przypadkiem nie rozmawiać z mediami, no bo co bardziej bystry dziennikarz będzie mógł sprowadzić gdzieś tam na manowce, palną coś głupiego i będzie z tego... Śmieszny reportaż, no ale przepraszam, no to jest kandydatka na prezydenta. No, wydaje mi się, że co jak co, ale chociażby udzielać wypowiedzi, odpowiedzi na pytania dziennikarzy, którzy są chyba tym najlepszym sposobem komunikowania się kandydata z potencjalnymi wyborcami, no to jednak powinna tutaj w jakiś sposób zadziałać. A na razie wygląda to marnie.
Pani Ogórek wspomina jeszcze o tym, że nie potrafi przegrywać. No. I ja się zastanawiam, jak ona ma szansę wygrać. I to jest w sumie następne pytanie. Czy jest jakaś szansa, twoim zdaniem, żeby odbiła się od dna i zaczęła prowadzić tą kampanię trochę bardziej przypominającą kampanię, a nie objazd po Polsce wycieczkowy?
No to mam nadzieję, że w jakiś sposób chociażby szansę, czy jakąś możliwość przegranej przyswoi i chociażby się przygotuje na taką ewentualność, bo niewątpliwie na pewno prywatnie jest sympatyczną osobą. No trzeba przyznać, że jest na pewno najbardziej atrakcyjnym z kandydatów, najbardziej atrakcyjną z kandydatem, jest jedyną kandydatką. Nie, jest jeszcze, przepraszam,
jest jeszcze
nie, Wanda Mnowicka.
Jeszcze jest pani Wanda, jeszcze no jest i... Anna Grodzka.
No tak, tak.
Także...
No dobrze, ale prawdopodobnie będzie jedyną zarejestrowaną.
Już byś był tutaj, wiesz, oskarżony o seksizm.
Tak czy inaczej, jest
wybierasz
jedną,
kogoś, że ktoś jest ładniejszy.
Jest jedną chyba z najbardziej, jedyną kandydatką, która zostanie zarejestrowana i trzeba przyznać, że na pewno to będzie najbardziej atrakcyjna kandydatura. Natomiast no, wracając do twojego pytania, czyli do tego, czy pani Ogórek ma szansę odbić się jeszcze od, no powiedzmy, tego dna kampanijnego, jeżeli tak można nazwać dotychczasową kampanię tego kandydata, no wydaje mi się, że jak na razie kroków ku temu nie uskutecznia. Swoją drogą chyba 2 dni temu widziałem rozmowę na temat kandydatury pani Ogórek, ale z kim? Z Leszkiem Millerem po raz kolejny. Więc, tak. Który oczywiście tłumaczył panią Ogórek, że ona na razie jeździ po mediach lokalnych, jakoś tam zajmuje się tą kampanią oddolnie, że tak powiem, a dopiero później przyjdzie czas kampanię medialną w tych no, najbardziej popularnych mediach, telewizjach i radio. No, wydaje mi się, że chyba teraz podczas zbierania podpisów to też byłaby całkiem niezła forma namówienia wyborców do tego, żeby udzielili jej poparcia i zarejestrowali jej komitet. No chyba, że pani Ogórek jednak skupia się na tej oddolnej pracy i głosach członków partii, którzy pewnie też tam masowo teraz składają listy pod tą kandydaturą.
Chyba, że po prostu Leszek Miller chce być kardynałem Richelieu w przypadku Magdaleny Ogórek. Skreślając Magdalenę Ogórek, oddajemy głos na Leszka Millera.
No tak, ale mówiąc całkiem poważnie, no to i pani Ogórek na pewno na tym traci. Przecież to była dziennikarz. No wydaje mi się, że po takim epizodzie, no...
Radosław Sikorski też był dziennikarzem.
No tak, ale to, było trochę inne dziennikarstwo. No, on był w dużej mierze też korespondentem wojennym, tak? To była trochę inna materia. No to pani Ogórek była dziennikarzem jednej z czołowych stacji telewizyjnych w Polsce. Wydaje mi się, że... No, nie wiem, na ile to jest prawda, natomiast no, po epizodzie takim jak kampania wyborcza na prezydenta będzie jej, no, nie będzie jej jakoś szczególnie łatwo znaleźć pracę w zawodzie po raz kolejny, przynajmniej taką ciekawą pracę, jaką posiadała do tej pory. I trochę, no to jest śmieszne jednak, no te niektóre elementy jej kampanii no na pewno nie są poważne. No poza tym wydaje mi się, że Leszek Miller, jeżeli chce być kardynałem Richelieu, to też nie bardzo mu wyjdzie, bo on siebie samego też w pewien sposób ośmieszył tą kampanią.
Dla słuchaczy możemy wspomnieć jeszcze tyle, że wystosowaliśmy odpowiednie zaproszenia do wszystkich kandydatów, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Proszę państwa, to były rozmowy przy okrągłym stole. Ja nazywam się Jan Białostocki i moim gościem był Paweł Piasecki.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.